Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Lady Gada, czyli Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Iwona Rywacka, która opowie nam dzisiaj o Cyprze.
Cześć!
Jak znalazłaś się na Cyprze? Czy najpierw pojechałaś właśnie w celach turystycznych i zakochałaś się w tym miejscu i wtedy postanowiłaś zostać tam na stałe? Czy był jakiś inny powód? Opowiedz nam o tym.
No właśnie nie. Troszkę inaczej to wyglądało. Ja studiowałam turystykę i od zawsze w tym kierunku chciałam działać, więc od razu po studiach zamarzyłam sobie, że wyjadę do pracy gdzieś do ciepłych krajów. Warunek był taki, żeby było morze i żeby to był kraj, gdzie jest ciepło, bo generalnie lubię takie klimaty, że akurat Cypr to był czysty przypadek. Spojrzałam na oferty pracy i szczerze mówiąc nie myślałam, że się wydarzy to tak szybko, bo wcześniej dwa razy próbowałam wyjechać jako au pair i się nie udało. Natomiast tu poszłam jeszcze wtedy z moim niemężem i było bardzo szybko, bo okazało się, że potrzebują pilnie pracowników i mieliśmy 2 tygodnie, żeby wszystkie formalności załatwić, spakować się. Ja przyspieszyłam w związku z tym obronę pracy magisterskiej nawet, żeby w terminie się zmieścić. No i tak znaleźliśmy się na Cyprze po raz pierwszy 17 lat temu. Pracowaliśmy w hotelu, pierwsze zetknięcie z Cyprem. No ja wtedy się już zakochałam, chciałam wrócić, ale życie życiem, marzenia marzeniami. I dopiero 3 lata temu ponownie wróciliśmy już z dziećmi. No i pierwszy rok byliśmy ponad 8 miesięcy, także większość czasu na Cyprze. Teraz troszeczkę to się inaczej rozkłada. Troszkę żyjemy między Polską a Cyprem.
Czyli co, można powiedzieć, że osiągnęłaś idealny balans pomiędzy życiem na obczyźnie, a życiem w ojczyźnie? No bo często jest tak, że jak wyjeżdżamy gdzieś daleko, to po prostu zwyczajnie tęsknimy za domem.
To znaczy, dla mnie Cypr jest tak jakby drugą ojczyzną. Ja się rzeczywiście zakochałam. Natomiast dzieci też mają swoich przyjaciół w Polsce, też chcą być przez część czasu tam. No tu jest tak, że w turystyce generalnie jest ten najbardziej gorący sezon i wtedy tutaj jesteśmy, a w zimie bywamy w Polsce.
A co cię najbardziej urzekło w tym miejscu? Co cię najbardziej urzekło w Cyprze?
Tak, no na pewno ta pogoda i widoki, lazurowe morze. Coś ma w sobie ta wyspa, jakąś energię, która mnie przyciąga, dzięki której ją pokochałam. Nawet ostatnio moja znajoma, która jest bioenergetykiem, powiedziała, że rzeczywiście jest to miejsce bardzo pozytywne energetycznie. Nawet wcześniej o tym nie słyszałam. Natomiast ja to rzeczywiście odczuwam i też moi znajomi, których dzięki temu, że mieszkam tutaj, których tu zaprosiłam, też mówią, że ma coś takiego, powiedzmy, magicznego w sobie Cypr. Natomiast poza tą taką magią, powiedzmy, na pewno ludzie, podejście do życia bardziej optymistyczne, więcej uśmiechu i więcej luzu na pewno niż w Polsce. Po prostu tutaj człowiek potrafi do ciebie podejść, bo widzi, że czegoś szukasz i się zapytać, jak pomóc, co u nas raczej się rzadko zdarza. No i teraz jak przyleciałam, to też jak dałam znać znajomym, że jestem, że będziemy się widzieć, to też automatycznie niemal każdy mówi, I'm so happy that we'll see tomorrow. Yes? I to jest takie miłe. Jest, no mówię, coś w tym życiu południowców. Może nie tylko Cypryjczyków, nie tylko Greków, ale dla mnie to też jest na pewno element, który sprawia, że ja lubię tu być, chcę tu być.
No dobrze, ale nie może być tak cukierkowo. Z moich wywiadów z innymi Polakami, którzy również są wyspiarzami w różnych częściach świata, wynika, że wyspiarze to ludzie, którzy na wszystko mają czas. I jak to jest z Cypryjczykami?
Tak, to też jest jakiś element. Dla mnie akurat nie stanowi to problemu, ale rzeczywiście, jeśli ktoś lubi punktualność, i nie lubi czekać, to może dla niego być to minusem. No jest to siga, czyli powoli, powoli. Na przykład może zdarzyć się, że umówisz się ze znajomym na 15, on będzie o 16 i nie będzie traktowany jako jakiś wielki problem. No i biurokracja. W Polsce pod tym względem w porównaniu z Cyprem, no to jest bardzo łatwa sprawa. Jako przykład mogę podać to, jak zakładałam konto w banku. Zajęło mi to 5 wizyt. Taka opcja, żeby to zrobić przez internet lub online, tak jak u nas, to raczej nie wchodzi w grę, choć miałam taką propozycję, próbowałam, ale niestety nie otrzymałam wiadomości zwrotnej, także i tak musiałam wrócić do pana w banku. A co jest taką ciekawostką, tu bardzo ważnym dokumentem jest rachunek za prąd. Poza umową najmu czy posiadania mieszkania koniecznie musi być rachunek za prąd z ostatnich 2 miesięcy i bez tego ani rusz. Musiałam poczekać, aż dostanę pierwszy rachunek, żeby otworzyć konto. No przy czym banki są czynne od 7 do 14, od poniedziałku do piątku, także trzeba sobie zorganizować to. Także no stanowczo to może być minusem.
Tak mówisz o tym, że oni na wszystko mają czas, no to może zagłębmy się w temat i opowiedz nam, jacy są Cypryjczycy.
No na pewno bardzo otwarci w porównaniu z Polakami. Ja to akurat uwielbiam, bo i w dobrych sytuacjach, takich właśnie radosnych, ale nawet i w tych negatywnych, bo czasami to powiedzenie wprost uświadamia coś. Raczej nie ma czegoś takiego, że gdzieś za plecami ktoś obgaduje, tylko jak ma jakiś problem, no to powie ci to wprost, nieraz nawet bardzo impulsywnie. Natomiast ja też mam takie usposobienie, więc dla mnie to jest akurat plus ta ich szczerość. Na pewno są uśmiechnięci też w większym stopniu. Wiadomo, no różne są sytuacje. No i co jest tutaj ważne, musi być czas na lunch. Kiedy pracujemy, to pracujemy, natomiast lunch od święta trzeba iść, usiąść i zjeść. Także to jest fajne, bo człowiek się naprawdę nie czuje taki zmęczony dzięki temu, że te pół godziny czy godzina w środku dnia zawsze musi być.
Wspomniałaś też, że często wracasz do Polski, że jesteś pomiędzy Cyprem i Polską w jakimś tam stopniu, ale ciekawi mnie, jak częste są to powroty, jak często wracasz do kraju.
Ja jestem przez większość roku na Cyprze, natomiast dzieci z tatą zostają, tak, czasem na dłużej, czy też u dziadków, tak jak teraz wakacje. Jest tych lotów kilka w roku.
A czy jak jesteś już w Polsce i wracasz z powrotem na Cypr, to pakujesz ze sobą jakieś specjalne produkty, których nie ma na wyspie, a bardzo ci ich brakuje?
To znaczy, szczerze powiedziawszy, akurat takich produktów, które bym wiozła ze sobą, może nie ma szczególnie. Natomiast na pewno brakuje mi polskich owoców. Najbardziej chyba malin i truskawek. Mało tego jest tutaj na miejscu. Truskawki jeszcze, ale maliny to naprawdę rzadkość.
Taki piękny wstęp się zrobił do tego, żeby porozmawiać o cypryjskim jedzeniu. Co tam się jada? Co jest warte każdego podniebienia?
No, co pierwsze mi na myśl przychodzi, to suwlaki. Czyli takie szaszłyki, no to dla mięsożerców, może nie dla każdego. I takim, że tak powiem, mięsem, które Cypryjczycy uwielbiają, jest jagnięcina. Ale też te suwlaki z kurczaka czy z wieprzowiny też. I one są grillowane generalnie Cypryjczycy. Tu są troszkę podobni do Polaków, uwielbiają grillowanie, festyny, także zawsze muszą być te suwlaki. Ale wegetarian, myślę, że na pewno ser halloumi. Ja uwielbiam grillowany ser halloumi. Taki deser, który może nie każdemu przypadnie do gustu, ale jest takim właśnie tradycyjnym, to jest katafi. Ono jest troszkę podobne do baklawy, natomiast jest złożone z takich drobniutkich niteczek z miodem, z orzechami. Jest bardzo słodkie, ja akurat lubię. To takie trzy dania. No i co takie charakterystyczne odnośnie jedzenia, no to właśnie Cypryjczycy, Grecy Cypryjczycy, bo tu mogę się szerzej wypowiedzieć, lubią właśnie wieczorem usiąść i ta kolacja potrafi godzinę, dwie, trzy trwać. Do tego niewielkiej ilości czerwonego wina. No i co, będąc na Cyprze, na pewno warto sobie w restauracji wziąć, to jest mezę. To jest taki wielodaniowy posiłek, może być mięsne albo rybne meze i tam jest no kilkanaście takich drobnych dań i ono na minimum dwie osoby się zamawia, natomiast można spróbować takich tradycyjnych lokalnych smaków w takim szerszym zakresie.
Ale wiesz, to właśnie Grecy słyną z tego biesiadowania. Czy mocno cypryjscy Grecy różnią się od tych kontynentalnych Greków? Czy coś ich wyróżnia?
Myślę, że nie. To znaczy przynajmniej ja nie widzę takiej dużej różnicy. No myślę, że są związani tak z tą wyspą emocjonalnie, tak, bo ta historia Cypru jest krótsza. Natomiast no i sami o sobie mówią Grecy cypryjscy i to jest taka sytuacja, że dużo Greków z lądu przylatuje na sezon. Także no, ja osobiście nie widzę dużej różnicy między tak Grekami kontynentalnymi a Cypryjczykami.
A jak wygląda sytuacja polityczna? No bo wiemy, że jakby Cypr dzieli się na dwie części, tą część grecką i część północną okupowaną przez Turcję, której nie chcieli uznać Grecy. Czy jest tam niebezpiecznie? Są jakieś, nie wiem, tarcia, starcia, jakieś problemy na granicy? Jak to wygląda?
W tym momencie jest spokojnie, nic tu się nie dzieje, jest to kontrolowane, no i jest przejście graniczne, gdzie no, w tym momencie można przejechać na dowód normalnie. Natomiast gdy pierwszy raz byliśmy 17 lat temu, to była potrzebna wiza. Wtedy rzeczywiście można było czuć taki dreszczyk emocji, bo rzeczywiście tam stali panowie z bronią i pilnowali tych terenów. W tym momencie też się zwiedza te miejsca, bo między innymi jak są wycieczki na tą stronę turecką, bo są wycieczki normalnie organizowane, to zwiedza się miejsce, które nazywa się Varosia. To był największy kurort właśnie przed tym, jak Turcy po prostu no, wybrali tą część. Natomiast miało być to miejsce, które było kartą przetargową za to, że Grecy mieli powiedzieć i uznać ten Cypr północny, że on jest własnością Turcji, no to oni mieli oddać ten największy kurort, którym notabene Metin Mornou na przykład wypoczywała. Natomiast no, Grecy temperamentni no, absolutnie się na to nie zgodzili. Więc tam w tym momencie stoją hotele no, w ruinie, tak? Ogląda to się jako taki relikt. Natomiast jest też dużo pięknych zabytków, jest dużo no, cerkwi, które są przerobione obecnie na meczety. No, to troszkę niszczy je, natomiast no, jest nadal piękne. Są zamki, są też góry. No jest to też fajna część, natomiast no, widać dużą różnicę. Może nie taką jak 17 lat temu, bo wtedy rzeczywiście było widać biedę, bo tam praktycznie nie było turystyki. Natomiast teraz no, ta turystyka też się tam w jakimś stopniu rozwija. No trudno powiedzieć, jak to się potoczy. Natomiast no, generalnie no, ta turystyka taka największa jest na Cyprze południowym. Jest tam, no tu też jest baza brytyjska, oni to kontrolują, tak? Też. Natomiast no, taka jest prawda, że tak jak Polska leży w środku Europy, tak Cypr leży praktycznie na środku świata, więc wiele narodów się interesuje tym miejscem.
A na co powinniśmy zwrócić uwagę, jadąc tam jako turysta? Na przykład, czego nie robić, czego nie mówić, jakiej kawy nie zamawiać rano, a jakiej nie zamawiać wieczorem? Czy jest jakiś taki savoir-vivre, który każdy z nas przed wyjazdem powinien poznać?
No, na pewno pod względem politycznym Grekom cypryjskim nie mówić, że na przykład wybieramy się na Cypr turecki. Bo dla nich to jest część okupowana, absolutnie może ich to rozsierdzi, nawet jeśli nie pokażą tego po sobie. No jest to dla nich przykre, tak? Pewno to personalnie odczuwają. No na pewno na to siga-siga warto się przygotować, tak się na luzie nastawić, że mogą być opóźnienia. Aczkolwiek jeśli chodzi na przykład o taksówki czy o komunikację publiczną, to funkcjonuje całkiem sprawnie. Natomiast w sezonie warto się nastawić na to, że jakiś autobus może nie zabrać turystów, bo zdarza się, że jedzie autobus z napisem full i trzeba poczekać na następny. Natomiast one są tu na wschodnim wybrzeżu bardzo często, bo w godzinach szczytu po co 5 minut potrafią być, także Cypr jest dobrze skomunikowany.
Tak już wspomniałaś o tym, że w zasadzie Cypr to jest twoje miejsce na ziemi, Ale tak z racji tego, że jesteś po turystyce, to czy ciągnie cię jeszcze gdzieś do świata? Jeszcze masz jakieś plany, żeby go odkryć, zobaczyć i może się okazać, że gdzieś tam czeka kolejne miejsce, w którym będziesz się czuła jak u siebie?
Na ten moment czuję, że jest to moje miejsce na ziemi, natomiast no tak jak mówię, czuję, że mam dwie ojczyzny, natomiast czemu nie? Jak najbardziej bym chciała podróżować. Nawet w tamtym roku kolega mi koncepcję podsunął, że dlaczego by nie pracować zdalnie? On tak robi, że pracuje zdalnie i na przykład miesiąc spędził w Tajlandii w tamtym roku, więc teraz tak gdzieś tam z tyłu głowy mam tą Tajlandię, ale gdzieś tam w myślach miałam Indonezję i kilka innych krajów, także jak najbardziej mam ochotę się przemieszczać. No mam gdzieś tam taki plan, że właśnie w tym sezonie jak najbardziej Cypr. Natomiast w tych miesiącach zimowych, które teraz spędzam w Polsce, a niekoniecznie lubię zimowe temperatury, rzeczywiście można by sobie w tej Tajlandii, pracując zdalnie, ten miesiąc spędzić. Przykładowo.
Słyszałam też od osób, które mieszkają w Hiszpanii, w Portugalii czy na Malcie, że zimą, mimo że te temperatury nie są jakieś piorunująco niskie, potrafią zmarznąć, ponieważ w ich domach nie ma kaloryferów. A jak to jest na Cyprze?
Nie ma, to jest prawda. Jak trafią się chłodniejsze dni, no to można grzać klimatyzacją. Ja też taki mały grzejniczek mam w mieszkaniu, natomiast no, mam to mieszkanie, jest bardzo słoneczne, więc ja jakoś tego nie odczułam. Natomiast poprzednie mieszkanie, które wynajmowałam, było z oknami północnymi i tam rzeczywiście zdarzało się, że po nocy wewnątrz było chłodniej niż na zewnątrz, także jest to faktem. Natomiast też zależy z pewnością od usytuowania mieszkania, od tego, jak ono jest zbudowane. Natomiast jest to faktem.
Teraz chciałabym porozmawiać o języku. Jak wyjeżdżałaś z Polski i właśnie wylądowałaś na Cyprze, to w jakim języku się tam porozumiewałaś? Znałaś grecki, czy był to tylko angielski?
Po angielsku jak najbardziej wymagany był angielski. Tutaj większość osób zna angielski. Zdarzyło się kilka sytuacji, że ktoś z lokalców mnie znał, no więc wtedy na migi, zawsze da się dogadać na migi, tak? Natomiast z czasem coraz więcej rozumiałam, teraz już dosyć dużo rozumiem po grecku, nie jest idealnie. Z mówieniem czasem ciężej, no ale cały czas się uczę.
A jak wygląda ta nauka greckiego? Osłuchujesz się poprzez, nie wiem, rozmowę na targu, kupując pomidory? Czy korzystasz po prostu z jakiegoś słownika, uczysz się słówek? Jaki masz schemat?
Dokładnie życia przede wszystkim. Tak jak powiedziałaś, właśnie w sklepie, no dzisiaj na przykład kupowałam nożyczki, tak? I było mi to potrzebne. Właśnie do końca wiedziała, o co pytam, także pokazałam i słówko po słówku i zaczynam coraz więcej rozumieć, no i słucham tych rozmów, tak? Prawda jest taka, że więcej język mówiony w tym momencie potrafię niż ten pisany, bo jednak te litery greckie są inne niż nasze.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.